12 gracz, Maciej Kwiatkowski, Karol Górkiewicz. Cześć, Karol.
Witam, Maćko.
Czy zdarzyło ci się kiedyś jako pierwszy wybrać quarterbacka w drafcie fantasy? I czy wstydziłeś się, że byłeś pierwszy?
Nie. Udało mi się na tyle przed moim pierwszym sezonem fantasy zrobić research, żeby dopiero w piątej rundzie wybrać Ryana Tannehilla. 3 lata temu i to był bardzo kiepski wybór. Od tamtej pory staram się to robić dużo, dużo niżej.
Czy zdarzy się kiedyś taki draft, w którym ktoś, kto będzie wybierał jako pierwszy quarterbacka, nie zostanie obśmiany na czacie?
Nie. Prawdopodobnie nie. Chyba, że dożyjemy czasów, kiedy dany quarterback będzie lepszą wersją Aarona Rodgersa, rzucającą, ja wiem, 6 touchdownów na mecz. To może ktoś się pokusi, ale nie sądzę, że tych czasów dożyjemy.
Chyba może... były już takie czasy. Chyba gdyby Dan Marino załapał się jeszcze, znaczy gdyby czasy fantasy były, gdy Dan Marino grał, to Dan Marino mógłby chodzić wyżej zdecydowanie niż inni. W drugim sezonie, gdy rzucił nagle 48 touchdownów, tak po prostu, nagle w 85 roku. Przed nami Week 2 NFL, bo czego innego, zapowiadamy dla Was specjalnie. Dwóch Super Bowl quarterbacków jest kontuzjowanych. Top 3 running back wciąż jest poza grą i chyba straciliśmy jednego kontendera w NFC. O tym wszystkim porozmawiamy zaraz, zapowiadając po kolei wszystkie mecze od czwartku przez godzinę niedzielę, przez godzinę 19 w niedzielę, przepraszam, dalej 22 i na poniedziałku kończąc. Idziemy? Startujemy?
Lecimy. Pierwszy mecz w czwartek, 2:20 naszego czasu i pierwszy test dla obu ekip, które wyglądały naprawdę nieźle w pierwszym tygodniu. Natomiast przynajmniej jedna z nich nie miała przeciwnika na boisku, tak się wydawało, szczególnie patrząc na wynik meczu Baltimore-Ravens-Bills. Natomiast teraz Ravens przyjeżdżają do Cincinnati, to pierwszy z 9 meczów wewnątrz dywizji w tym tygodniu, więc wiem, że te mecze zawsze mają dodatkowy smaczek, więc szykuje się dość ciekawy tydzień.
Przekonaj mnie, żebym był podekscytowany pojedynkiem Joe Flacco i Andy'ego Daltona.
To będzie jedyny mecz w czwartek i myślę, że dlatego będziemy więcej na niego patrzeć niż normalnie. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że wielu ekspertów w Stanach po pierwszym tygodniu stwierdziło, że Ravens to nagle kontender. Nie wiem za bardzo, skąd się to wzięło. I to będzie dla nich pierwszy test. Zobaczymy naprawdę, czy mają jakiekolwiek aspiracje do tego, żeby grać powiedzmy o playoffy AFC albo i więcej. Natomiast Cincinnati chyba ma dodatkowe części. Gdzieś tam zostały one dokoptowane. Defensywna linia wygląda lepiej niż poprzednio, a to wcale nie był zły unit. Andy Dalton ma jeszcze jedną broń w postaci zdrowego Johna Rossa. Joe Mixon wygląda świetnie i to jest to, o czym rozmawialiśmy przed sezonem. Niepewni naszych wyborów running backów.
Ja nie jestem fanem cały czas.
Natomiast Joe Mixon wyglądał w pierwszym tygodniu bardzo dobrze i w powietrzu, i na ziemi, więc jaki ty masz wstępny typ na ten mecz?
Ja myślę, że Baltimore wygra w Cincinnati. Tak, myślę, że wygra, ale mecz będzie na styku. Mam takie pytanie do ciebie, rzecz, która mnie nurtuje, oglądając preseason Ravens, niepokonani w preseason od 88 lat, oglądając Michaela Crabtree, oglądając touchdown do Johna Browna, taki jaki miał być, czyli długi touchdown i ten blowout, straszny blowout to był to, co Baltimore zrobiło z Buffalo. I moje pytanie jest takie, czy patrząc na te 3 poprzednie lata, bo to ile to już było, jak Torrey Smith grał, Steve Smith. Powiedz mi, dlaczego dopiero w Baltimore w tym roku, po tych 2 latach, 3 latach wpadli na to, że Joe Flacco musi mieć w miarę utalentowanych receiverów, żeby Joe Flacco był ok? Ten poprzedni sezon i ten sezon jeszcze wcześniej kompletnie tak jakby, nie wiem, zapomnieli o tym, że no, gość musi mieć receiverów, a nie to, co grało wtedy dla Baltimore. Czy to jest jakiś szok, że nagle ma ludzi, wiesz, jeszcze touchdown miał Brown, miał chyba Willie Snead, który 2 lata temu miał dobry sezon w Nowym Orleanie. Touchdown miał też Michael Crabtree. Wszystko wyglądało tak jak, nie wiem, to jakoś mnie kompletnie nie zaskoczyło. Bardziej zaskakuje mnie, dlaczego dopiero teraz.
No na to pytanie szybko nie znajdziemy odpowiedzi. No też kontrakt Joe Flacco, który w momencie podpisania był jakby nagrodą za wygrany Super Bowl, a co roku na rok wyglądał coraz gorzej. Może to w jakiś sposób ograniczało pole manewru. Natomiast od tam dalej jest ta defensywa.
Special jestem teams, ciekawy, defensywa, tak.
Tak, jestem ciekawy, jak oni zastąpią, bo Kenneth Dixon trafił na IR, jest kontuzjowany, a był ich najlepszym rusherem w tym meczu. Drugim najlepszym rusherem był Lamar Jackson, grający tam drugą część meczu, mniejszą część i w kilku setach jakby pierwszego zespołu obok Flacco. Natomiast ciężko też te opinie mówiące, że Ravens w końcu mają zespół, żeby o coś grać, za bardzo nie wiem, skąd to się wzięło. Tak
powiem nagle, dlaczego.
To Flacco wygląda nagle świetnie, bo ma konkurencję, jest w nowej formie.
AFC jest po prostu nadal marną konferencją. I Baltimore, poprawiając trochę receiverów, mogą być nagle, nie wiem, trzecim, czwartym zespołem. Jeszcze jak się okaże, że Pittsburgh zleci w dół, to nie wiem. Dla mnie Ravens zrobią playoffy, nie będę kompletnie zaskoczony, tym bardziej, że mówię, grają w AFC. W NFC mogliby nawet by nie niuchnąć playoffów. Przejdźmy do godziny 19 w niedzielę. I w zeszłym tygodniu próbowałem jako najciekawszy mecz ustawić pojedynek Tampa Bay Buccaneers z New Orleans Saints, co zostało storpedowane przez ciebie. Wydawało się, że słusznie, okazało się, że może niekoniecznie, bo była to największa niespodzianka i największa eksplozja chyba weeku 1, czyli Ryan Fitzmagic zastępujący Jamesa Winstona w blowout, znaczy blowoutcie, to blowout był do czwartej kwarty, 31 punktów mieli chyba w połowie drugiej. Buccaneers rozbili obronę Saints, która nagle wyglądała jak obrona Saints sprzed roku, też tak słabo zaczęli, pamiętam, rok temu. Teraz Tampa Bay Buccaneers znowu bez Winstona grają u siebie z Philadelphia Eagles. I jaki ty masz typ na ten mecz?
Ja zupełnie nie wiem, co o tym myśleć, bo obrona Tampy wyglądała tak, jak się spodziewaliśmy, czyli bardzo kiepsko, żałośnie. Natomiast grając Eagles, którzy pod Nickiem Folesem no nie są w stanie zaskoczyć póki co. Więc to może być, wiadomo, że obrona Filadelfii za to jest dużo lepsza, czy powinna być dużo lepsza niż obrona Saints. Jestem ciekawy, jak to się rozwiąże i będę... Znaczy, nie mam oczekiwań na ten mecz z jednej ani z drugiej strony. Jestem ciekaw, czy Ryan Fitzpatrick powtórzy magię z zeszłego tygodnia, a jeżeli tak, to prawdopodobnie Jamesa nie zobaczymy na boisku, nawet jak wróci po zawieszeniu.
Właśnie, i to jest ta ciekawa kwestia, bo wydaje się, że wszyscy czekają na to, aż Fitzpatrick wróci do średniej, czyli będzie miał teraz słaby mecz przeciwko bardzo dobrej obronie Filadelfii, która może wygrać ten mecz samą obroną. Wydaje się, że to pójdzie w tą stronę. A co jednak, jeśli Tampa wygra, Fitzpatrick zagra dobrze, nie aż tak dobrze jak 4 touchdowny górą i 1 dołem w pierwszym tygodniu. Co jeśli Tampa będzie 3-0, gdy Winston będzie wracał? Naprawdę myślisz, że pozostawią Winstona z boku? Czy to jest możliwe, żeby to zrobili? To jest wybór ich w pierwszej rundzie draftu sprzed, nie wiem, 2-3 lat, tak? 3 lat. Czy to ten bomb, tak?
Myślę, że ciężko będzie wytłumaczyć kibicom Tampy, dlaczego wracamy do Winstona, wygrywając 2, może 3 mecze z Ryanem Fitzpatrickiem, grającym tak świetnie, więc tym bardziej, że stare pożekadło mówi, że zwycięskiego składu się nie zmienia.
Ale pamiętasz w zeszłym roku Hard Knocks i pamiętasz relację Winstona z Dirkiem Koetterem, który cały czas jest tam trenerem? To nie były to nie była taka naturalna, dobra relacja trener-quarterback, jak mi się wydawało. Pamiętasz, ta cała mantra Koettera o tym, żeby Winston nie próbował już upadając, wiesz, rzucać, wiesz, piłki, tylko żeby wyrzucił ją gdzieś w bok, żeby nie walczył do końca o ten pieprzony touchdown, czy o ten pieprzony first down, gdy może po prostu, wiesz, piłkę wyrzucić w bok wcześniej. No, żeby nie za bardzo się starał, stąd dużo tych strat, które miał interception, było właśnie spowodowane tym zachowaniem. I tutaj jest Fitzpatrick, pewniejszy wydawałoby się quarterback, no ale który też, wiesz, w karierze miał, pamiętamy sezon w Jets, tak, gdy interception goniła interception po tym bardzo dobrym sezonie, więc tak samemu sobie odpowiadając na to pytanie, patrząc na te stosunki Kettera z Winstonem, nie, wiesz co, może jestem w stanie kupić to, że Fitzpatrick mógłby zostać, ale to najpierw Tampa musi ten mecz wygrać. Ja się spodziewam, że Tampa wróci do średniej w tym meczu.
Ja myślę, że też się tego możemy spodziewać, natomiast po tym, co pokazali w zeszłym tygodniu, różnie może być. Natomiast zdecydowanie różnicą będzie presja na Fitzpatricku. Znamy D-Line Eagles, a z kolei w meczu z Saints tam ledwo, nie wiem, czy jakiekolwiek były momenty, gdzie Fitzpatrick był pod autentyczną presją. Więc to będzie gruba różnica też dla ofensywnej linii Buccaneers. Natomiast myślę, że możemy spodziewać się niespodzianki. Nie spodziewam się powyżej 25 punktów dla Tampy, raczej w tych granicach. I tu bym ustalił ten sufit ofensywny na ten mecz. Natomiast czy Nick Foles jest w stanie poprowadzić Eagles do tego, żeby tą granicę przekroczyć? Może na tej obronie i zobaczymy, jak tutaj się kwestia potoczy.
Ja bym chciał zobaczyć, jak Nick Foles gra dobry mecz, tak? Bo to już trwa preseason, pierwszy mecz, więc zobaczymy. O 19 mamy, to jest chyba ciekawszy mecz. Tak, rzuciłem tych Buccaneers na pierwsze miejsce, bo tydzień temu, się najedliśmy przed chwilą. Ja już, wiesz, już się najadłem, zapominam już, od głowy mi odchodzi krew, ale Minnesota Vikings przyjeżdżają na Lambo i grają z tym szaleńcem, który zrobił eksplozję, zrobił jeszcze jeden kapitalny występ w niedzielę, w Sunday Night Football z Aaronem Rodgersem i Green Bay Packers. Aaron Rodgers nie trenował w środę, pamiętamy, w meczu z Bears kontuzjował kolano, wrócił w drugiej połowie, był wielki, touchdown do Jeronima Allisona, ja wyskoczyłem z siedzenia, ale to jest mecz przeciwko Minnesocie, która wyglądała na bardzo kompletny zespół w pierwszym tygodniu, wygrywając 24-16 z San Francisco, ale radząc, wygrywając wyraźnie. To jest mecz, to jest pierwszy z takich starć, myślę, o mistrzostwo dywizji, bo jak inaczej mamy na to patrzeć?
Myślę, że tak, ale patrząc na to, co przeszedł Rodgers, szczególnie tą kontuzję w zeszłym tygodniu, jakby presja jest po stronie Vikings. To oni muszą pokazać, że są w stanie rywalizować z Packers, z grającym Rodgersem. I tutaj myślę, to oni będą pod większym naciskiem, żeby ten mecz wygrać. Natomiast każda porażka Packers, gorsza dyspozycja Rodgersa, bo jakby te dwie rzeczy łączę ze sobą, będzie tłumaczona urazem. Mhm. Trudno, gramy w następnym tygodniu, mamy jeszcze sporo meczów przed sobą, więc pytanie, czy Kirk Cousins przeciwko tej nowej i by lepszej secondary Packers jest w stanie pokazać to, co w pierwszym meczu i to, czego się po nim spodziewają w Minneapolis?
Moje pytanie jest takie, patrząc na drugą połowę i na to, jak Aaron Rodgers grał, to nie był już ten człowiek, ten artysta jazzowy, który, wiesz, wybiegał w lewo, wybiegał w prawo, podawał, był ograniczony fizycznie, był bardziej takim pocket passerem i w tej roli też wyglądał znakomicie. Przeciwko niemu jest jeden z lepszych pass rushów. Jest Daniel Hunter, jest Everson Griffin, jest Sheldon Richardson na środku, tak? I to jest...
Linval Joseph.
I Linval Joseph, tak? To jest bydło, że tak nieładnie powiem. To jest bydło, północne bydło z Minnesoty, tak? I teraz myślę, że może mają bardzo dobrych rusherów ze środka tutaj, więc jeśli okaże się, że Rodgers nie może, wiesz, na lewo, na prawo manewrować za bardzo tym kolanem, z tym kolanem ciągnąć go, to myślę, że Packers mogą mieć duży problem. I typuję, że Vikings wygrają ten mecz właśnie dlatego.
No i ten margines błędu, rzucając piłkę dalej, jest mniejszy przy Harrisonie Smithie, przy zawierze Roadsie, więc to na pewno będzie ciekawy mecz. Ale to dobrze, mamy co oglądać już od niedzieli, od tej, która tak ci się nie podobał, mecz czwartkowy, to mamy już co oglądać naprawdę fajne mecze od 19:00 i to jest właśnie jeden z meczów o mistrzostwo dywizji. Takim kolejnym wydaje się być mecz Panthers-Falcons. Wspomniałeś o tym, że może straciliśmy kontendera. Myślałeś o Falcons prawdopodobnie i kontuzjach. Keanu Neal wypada do końca sezonu. Deion Jones trafia na IR. Może wróci. Po 8 tygodniu. Ta obrona...
To jest dwóch najlepszych obrońców. To jest ich środek obrony. To jest safety, to jest middle linebacker. I to jest dwóch ich najlepszych obrońców. Oni wypadają. Jeśli coś miało Atlantę dalej pchnąć, bo wiemy, że Steve Sarkisian tego nie zrobi w ataku, to ta obrona coraz lepsza. Bez nich przekreślam Atlantę w tym momencie.
Ja też byłbym skłonny ich przekreślić, jeżeli faktycznie tak będzie wyglądać. Jeżeli Matt Ryan będzie wyglądał równie źle i play calling będzie wyglądał równie źle, co w pierwszym tygodniu. No.
Ten play calling. Nieprawdopodobne. Oglądaliśmy ten sam mecz znowu, Atlanta z Eagles. To samo działo się na końcu. Dlaczego loby były rzucane w endzone na tych ostatnich downach? Rozmawialiśmy już o tym tuż po meczu. Tak jakby nie miał planu żadnego Sarkisian, co zrobić na końcu tego spotkania z Eagles. Carolina natomiast udławiła defensywnie Dallas Cowboys, no ale Dallas Cowboys jeszcze pomówimy o ich ogromnych kłopotach w ataku i nie wiem, czy można też od razu myśleć o Panthers, że Panthers mają jakąś super, super obronę. Mnie bardziej ciekawi mecz o 19:00, tak przeskoczę, ponieważ rzeczy, które eksplodowały w week 1, to był Patrick Mahomes i przede wszystkim Tyreek Hill, który wyglądał kapitalnie i to nie zaskoczyło mnie, przyznam, że w tym 9. z rzędu zwycięstwie nad Chargers Andy'ego Reida, który miał za dużo czasu, żeby się przygotować, zdecydowanie za dużo czasu, żeby się przygotować i usmażył kolejny fantastyczny pierwszy występ Kansas City Chiefs, który to już drugi rok z rzędu. Mahomes i Hill wyglądali, no, to idealna koneksja. Ramię Mahomesa i piekielnie szybki Hill. I teraz Chiefs przyjeżdżają do Steelers. I Steelers zawsze radzili sobie z Chiefs, gdy był Le'Veon Bell, który umiał biegać po ich obronie. Wygląda na to, że Le'Veon Bell, który nie zagrał w week 1, nie zagra też w week 2.
Tak, i myślę, jeżeli Ben Roethlisberger nie będzie dobrze wyglądał na tle obrony Chiefs, to znaczy, że w Pittsburgh jest jeszcze większy problem niż problem Le'Veona Bella. I myślę, tu jest też nacisk, bo też nie wyobrażam sobie, żeby nagle Joe Hayden był w stanie nadążyć za Tyreekiem Hillem, więc tam punktów się na pewno spodziewam i spodziewam się podwajania go na głębokich ścieżkach zawsze. I może tutaj się otworzy miejsce dla samego Watkinsa, który był praktycznie niewidoczny w pierwszym meczu, dla Travisa Kelce, który miał chyba jedną piłkę złapaną w pierwszym tygodniu.
Tak, ale i co zrobili bez Samiego Watkinsa, bez Kelsey'ego, co zrobili Chiefs? 38
tak,
punktów, yardów,
to
4 touchdowny Mahomesa. Ogromny potencjał.
To był świetny widok i szczególnie ten slant, który pamiętamy, sidearm swing, by można powiedzieć, Mahomesa do Hilla, który nagle przeciął całą obronę wszerz i po prostu uciekł im za horyzont. To się oglądało świetnie. Pytanie, na ile Mahomes będzie regularny?
Nie będzie pewnie.
Można na niego liczyć tydzień w tydzień? To jest pierwszy test dla niego, bo Mike Tomlin jest starym wyjadaczem, jakby nie patrzeć. Ta defensywa raczej będzie się ustawiać pod te podania. Może więcej miejsca będzie miał Kareem Hunt.
Też tak jak zacząłeś mówić o Joe Haydenie, Joe Hayden jest jedynym cornerem, który może nad Hillem nadążyć za Tyreekiem Hillem, więc może będą właśnie, jak mówiłeś, jakieś podwojenia, coś takiego się wydarzy. Obrona jednej i drugiej drużyny to jest rzecz, która jest dla mnie na starcie sezonu podejrzana, niekoniecznie od razu w tym sezonie, tylko tak po 5 tygodniu jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać w Chiefs i w Steelers, bo to dużo powie o tym, gdzie Chiefs i Steelers są. Tak jeszcze chciałem się wrócić do tego meczu z Panthers i Falcons, powiedzieć tylko, bo miałem ci wysłać w SMS-ie, w końcu zrezygnowałem, bo ci zawsze piszę, ileś razy już pisałem. Luke Kuechly jest fenomenalnym graczem, to jest jeden z najlepszych middle linebackerów, którzy grali w ten sport. Tylko to chciałem powiedzieć. O 19 mamy Cleveland Browns. Cleveland Browns z najlepszym startem sezonu 2004 roku, ponieważ zremisowali z Pittsburgh Steelers. Przyjeżdżają do Nowego Orleanu i tu Saints są 9-punktowym faworytem i brakuje jeszcze tylko takiej krwi spływającej, bo myślę, że Saints poczuli krew w tym sensie, że byli chyba największym rozczarowaniem tego Week 1, przegrywając Tampą i myśli, że w zeszłym tygodniu typowaliśmy blowout Saints na Buccaneers. Czy teraz odważymy się powiedzieć, że to będzie na pewno blowout?
Nie, ja bym się nie odważał powiedzieć, bo ta obrona Browns wyglądała naprawdę nieźle i Denzel Ward był fantastyczny przeciwko Steelers. Miles Garrett zrobił swoje, chociaż moim zdaniem to właśnie Miles Garrett przegrał mecz Browns przez dwie głupie penalties, które złapał. Oprócz tego, że był absolutnie zjawiskowy jako edge rusher, raz miał roughing the passer przy długim third downie, a drugi raz przy tym ostatnim interception, który dawał bardzo dobrą pozycję na field goal, popchnął w plecy wracającego gracza ofensywy Steelers i to cofnęło ten field goal, który prawdopodobnie byłby dużo prostszy, tak? Pamiętamy, był blok, natomiast wyobrażam sobie, że to jest w moim mniemaniu mecz must win dla Saints i must win dla Tyroda Taylora, bo jeżeli Taylor będzie wyglądał równie źle w meczu przeciwko Saints, rzuci parę pików, gdzie przecież to miała być rzecz, której on nie robi. On nie miał tracić piłek, nie miał przegrywać meczów Browns, a póki co w pierwszym tygodniu wyglądał bardzo kiepsko. Jeżeli te dwie rzeczy się nie staną, to będą problemy, bo Saints rozbudzili nadzieje swoich kibiców w zeszłym sezonie i jeżeli teraz nie wygrają, no to będą problemy.
Ja bym chciał zobaczyć, jak Marshon Lattimore rozpocznie swój sezon, bo nie rozpoczął go w week one. Drew Brees natomiast jak wino. O 19 mamy Indianapolis w Waszyngtonie i powiem ci, że jak oglądałem Redskins Cardinals, to tak podskakiwałem, jak AP biegał na tej linii, 23 carries. Do tego kilka podań do niego, chyba był 3 razy targetowany, 2 razy złapał te krótkie ten. Pięknie, Redskins wyglądali fantastycznie, zdrowi Redskins wyglądali fantastycznie, podejmują Andrew Lucka, który ciągnie, przywozi ze sobą w tobołkach, w siatkach ich trzyma ten cały skład Colts, który jest tak absolutnie niepodniecający. I Redskins mogą rozpocząć sezon 2-0, ja myślę, że rozpoczną sezon 2-0, taki jest mój typ.
Tak, grają u siebie. Myślę, że może być tak jak tydzień temu, gdzie Andrew Luck w ostatnim drive'ie próbuje wrócić, natomiast zawodzą go koledzy drużyny, tak jak Jack Doyle stracił piłkę na touchdown dla Bengals. Tak, myślę, że Redskins wyglądali chyba lepiej niż się ktokolwiek spodziewał.
Ja próbowałem, że będą dobrze wyglądać. Ja miałem dobre przeczucia. Nie tak dobre, żeby wstawić Petersona do składu fantazy, ale tak dobre, żeby go wybrać wcześniej w drafcie. Wyglądali, ten zespół musi być zdrowy, no tylko mówię, bo muszą być zdrowi. Kto wie?
Natomiast patrząc na wszystkie drużyny z NFC East, to Redskins zrobili najlepsze wrażenie w pierwszym tygodniu.
Mhm. Z drużyny, które nie zrobiły dobrego wrażenia i były, szczerze powiedziawszy, takim jednym z największych rozczarowań, zagrają o 19:00 mecz na południu. Też musimy przypomnieć o tym, że jest zagrożenie, myślę, jakieś, że jakieś z tych meczów mogą się nie odbyć, bo jakaś ogromna ilość huraganów nadciąga i nie mówię tylko na południe Stanów i nie mówię tylko o week 2, ale też week 3 jest zagrożony. Mecze, na przykład mecz w Tennessee może być zagrożony, mecz w Atlancie może być zagrożony. Póki co te mecze mają się odbyć, ale jeszcze różnie może się różnie może być, oby te mecze zostały rozegrane, by wszyscy przeżyli, uciekli. Amerykanie tam z południa to się już wyszkolili w ostatnich latach na tym, jak się zachowywać w sytuacjach, w których zagraża im huragan, ale takich...
Tak, w dalszym ciągu ustalają pierwsze mecze rozgrywek właśnie na tych stadionach, więc
tak.
Oni się nauczyli z tym walczyć.
A Denver gra 3 pierwsze u siebie znowu, tak?
tak.
No, ale Houston, Texans, którzy przegrali z Patriots. 20-27, wynik nie oddaje przewagi Patriots. Grają z Tennessee Titans, którzy przez 7 godzin grali przerywany piorunami mecz w Miami, który też przegrali. Byli równie rozczarowujący, jak byli w preseason. Wyglądali źle. Tak samo Deshaun Watson, jak Marcus Mariota, obaj wyglądali źle, więc to jest taki mecz dla dwóch drużyn, które muszą się odbić od dna.
Mariota jest zdrowy?
Czy Mariota jest zdrowy? Kiedy Mariota był zdrowy? To jest takie pytanie. Bo Mariota nie był zdrowy w tym meczu, miał problemy, przypomnij mi, ze ścięgnem udowym. Coś tam było nie tak. No ale kiedy Mariota był zdrowy? To jest moje
pytanie. Tak. A tutaj właśnie moje pytanie się nasuwa. Rozmawialiśmy wcześniej o Jamisie. Czy to nie jest moment, w którym dochodzimy do jakiejś ostatecznej oceny quarterbacków wybranych bodajże w 2015 roku w drafcie? 1-2, czyli właśnie James, Winston i Marcus Mariota, bo oni po prostu nie błyszczą, oni nie pokazują nic specjalnego, na czym by można się zachwycać.
Winston jest nieodpowiedzialny, a Mariota nie ma dobrego ramienia. W sensie nie ma bazuki, jest taki, nie chce ponoć biegać. On nie chce ponoć biegać, to jest taki mały konflikt, który jest w Tennessee, że Mariota nie za bardzo chce poruszać się poza pocketem. Trochę przeszkadza Mattowi LeFleur w tym, co chce zrobić. O tym się jeszcze nie mówi, no ale mówię, z Tennessee mało rzeczy wychodzi. Człowiekiem, który natomiast się rusza bardzo poza pocketem i chce to robić, jest Deshaun Watson. I widzieliśmy mecz z Patriots, gdzie obrona front seven Patriots wyglądał bardzo dobrze, a ja cały czas patrzyłem na to przez ten pryzmat tej linii ofensywnej Houston, która jest fatalna. Trochę mi zaczyna przypominać Houston w tym sensie, Houston Texans, teraz jak będziemy na nich patrzeć, tak będziemy mieli te takie drugie spojrzenie po tym eksplozji, którą oglądaliśmy w zeszłym sezonie przez te 5 weeków, gdy Watson grał i patrzyliśmy tylko Watson, nie znając nawet nazwisk tych ofensywnych lic. Znasz nazwisko jakiegoś ofensywnego liniowego z Houston Texans?
Kojarzyłem Dwayna Browna, dopóki go nie
do Seattle, więc oni... A Seattle kojarzyliśmy tych ofensywnych liniowych dlatego, że byli śmieszni i grali kiedyś w inny sport. Houston ma fatalną linię ofensywną i to tak wygląda właśnie jak Seattle, jak Russell Wilson ganiający gdzieś wokół tej linii, żeby przeżyć, i tak samo Deshaun Watson będzie biegał i walczył o swoje życie. Może niekoniecznie w tym meczu, bo pass rush Titans, receiverzy Titans, no jest dużo takich rzeczy w Titans, jak patrzę na nich, że system systemem, ale trochę składu brakuje i ja nie wiem, czy ktoś ten mecz będzie oglądał.
Ja myślę, że za długo dyskutujemy o tym meczu.
Tak, zdecydowanie.
Mało rzeczy ekscytujących się dzieje do czasu, kiedy Watson odzyska formę.
Tak. Los Angeles Chargers, którzy jak zwykle wiele obiecywano po Chargers, tak, zostali w klep od Chiefs u siebie. Przyjeżdżają do Buffalo Bills, po których nie oczekiwano nic i dostali w klep jeszcze większy od Ravens. Chargers są 7,5-punktowym faworytem. I pamiętam przed poprzednim sezonem w Buffalo, pamiętasz wymiany z Eagles, były jakieś jeszcze zwolnienia i lepszych zawodników Bills pozbyto się przed poprzednim sezonem. Teraz mamy jeszcze gorszy, ten skład zrobił playoffy, szczęśliwie, nieszczęśliwie, ale zrobił, w konferencji słabej, niesłabej, ale zrobił. Teraz mamy jeszcze gorszy skład Bills i wytłumacz mi, dlaczego tak jest w Buffalo. Mają dużo dead capu, tak, mają dużo pieniędzy jakichś gdzieś tam ciągniętych za sobą, ale dlaczego drugi sezon Seana McDermotta ma wyglądać tak, że ma talent gorszy niż miał w poprzednim sezonie? Co takiego ma się wydarzyć w Buffalo w tym sezonie? Poza tym, że Josh Allen będzie starterem, tak jak wydawało się, że musi być po tym pierwszym meczu i drugim fatalnym występie jako startera w ostatnich dwóch latach Nathana Petermana. O co chodzi w Buffalo? O co w tym wszystkim chodzi?
Ja myślę, że ktoś popatrzył na koszykówkę i te rebuildy z NBA, 76ers, Phoenix Suns, gdzie przez lata się jest i te porażki tak nie bolą. Natomiast ja dochodzę do wniosku, że porażki w meczu futbolowym bolą dużo bardziej niż w NBA, bo tych meczów jest mniej. Każdy ma większe wrażenie i tutaj blowout naprawdę boli, jest widoczny.
Tym bardziej w Buffalo mają kibiców, jednych z najlepszych kibiców w NFL, oddanych ludzi, którzy na tym zimnie przez tyle lat siedzą, widzieli te 4 Super Bowl przegrane z rzędu, nacierpieli się tyle i teraz jeszcze coś takiego, no nie za bardzo rozumiem. No, ja bym chciał mieć bardzo fajny zespół w Buffalo Bills. Chciałbym, żeby tam był utalentowany team, no ale no, to będzie jakiś proces, rozumiem.
Myślę, że najszybciej to osiągnąć można na Madenie nowym, natomiast... to będzie problem i Bills się ciężko będzie oglądać. LeSean McCoy wygląda kiepsko na początku sezonu, jeżeli nie pójdzie siedzieć.
No mam więc to, myślę, w taka innego,
generalna
tak.
narracja sezonu Buffalo Bills. Myślę, do następnego sezonu będą mieli pierwszy pick najprawdopodobniej. QB raczej nie wybiorą. Myślę, że albo ofensywna linia, albo wymienią ten pick za multum kolejnych i będą budować, bo ciężko się na to patrzyło w pierwszym tygodniu, aż trochę ich było żal. Mi żal trochę trenera, bo w zeszłym sezonie Sean McDermott wyglądał na człowieka, który zna się na rzeczy i ta drużyna grała dla niego. Tak to było widoczne. A teraz ciężko to oglądać.
Cała nadzieja w tym, że dla kibiców Buffalo, że Jordan Poyer i Micah Hyde ukradną i Cornerzy ukradną trochę podań Philipa Riversa. Trochę tak podobnie w zeszłym sezonie Bills grali dzięki tej secondary i Josh Allen będzie miał debiut jak, nie wiem, Dan Marino, raz jeszcze powiem, bo ramię też ma wielkie, tak, ale jak wspomniałeś, linię ofensywną osłabioną przed tym sezonem, Cordy Glenridge i Incognito, Eric Wood, tych center out, nie zastąpiono tego. Trochę mi to przypomina sytuację Cincinnati z poprzedniego sezonu. Gdzie też Cincinnati tak jakby potraktowało po macoszemu kompletnie, że nie ma ofensywnej linii. Ciekawszy mecz to jest ostatni mecz o 19. Właśnie nie wiem dlaczego spadł tak nisko, może dlatego, że talent obu zespołów nie jest jakoś nie wyskakuje z ekranu, nie jest tak dobry, ale oba zespoły wygrały w poprzednim tygodniu i ja nawet powiem Ci, że nie wiem czy bardziej niż zwycięstwo bardziej niż zwycięstwo Tampy nad Saints w Nowym Orleanie, nie zaskoczyło mnie to, że Jets rozbili Detroit Lions, zdobywając ostatnie 31 punktów, 48 do 17 w poniedziałek i to w Detroit. Sam Darnold w pierwszym snapie rzucił pick six, potem było lepiej, obrona Jets, Jamal Adams wyglądała świetnie, a Miami, ja nie wiem jak mam, wiesz, ja... Przed sezonem myślałem, że 5 meczów może Miami wygra. Jets może 6 meczów wygrają, ale patrzysz na to AFC i nagle sobie możesz pomyśleć, że no jak zaczęli 1-0, to czy któraś z tych drużyn może zrobić wildcard? Gdybyś miał typować, która z tych drużyn jest bliżej wildcard? Miami Dolphins czy Jets?
Wiesz co, ja od 2 lat jestem fanem talentu sama Darnolda i oglądałem go w koledżu. Zeszły rok nie miał tak zjawiskowy, natomiast no, widać po nim skill, widać to, czego szukasz w swoim franchise QB. I no, w pierwszym meczu wyglądał najpierw no, okropnie i wydał taki typowo backyard football, który jest bardzo szybko karany w NFL, nawet przez tych żałosnych Lions. A później pokazał, dlaczego został wybrany i pokazał, dlaczego na przykład Giants mogą się obudzić z ręką w nocniku, jak tylko Eli Manning skończy karierę, albo nawet zaraz, jak będzie grał jak do tej pory.
Wystarczy, że będzie 2-0 i te dyskusje już tak zaczynają, wiesz, już tam się w Nowym Jorku zaczyna mówić po tym pierwszym występie Darnolda, bo przecież mówiliśmy, pamiętasz, po zakończeniu sezonu, że jak to możliwe, żeby Giants nie wybrali quarterbacka? I potem ta cała narracja zaczęła iść w tę stronę, że no jednak, ja się nawet sam przekonałem na końcu, że może quarterback, może niekoniecznie, ale ten Darnold wisiał nad nimi. Wiesz co, jak ja na niego patrzę, jak oglądałem go w preseason, tego meczu z Lions tak dużo, przyznam, nie widziałem, ale oglądałem go w preseason, on wygląda jak chłop, który nie jest przypadkową osobą od razu. To on wygląda jak ten quarterback, preseason tak wyglądał, jak ten quarterback, o którego nie musisz się martwić, że zacznie swoją karierę już jako starter w pierwszym meczu. Drugi ring, trzeci ring, spokój, wiesz, ma taką pewność siebie, taką właśnie rzecz i ma też posturę, ma coś takiego, że patrzy na niego, tak, ten człowiek może być liderem jego zespołu, więc no nie, on mnie przekonywał.
Ludzie, tak jak Brady, tak jak Rodgers, niektórzy ludzie wyglądają jakby urodzili się, żeby grać na QB. Sam Darnold, myślę, do tych ludzi należy, tam jest instynkt, tam są odruchy, mimo że jeszcze w high schoolu był linebackerem, co jest dość ciekawą historią. Natomiast no, facet wyglądał fantastycznie. No i zobaczymy jak dalej. Ta obrona Dolphins, szczególnie secondary z Rashard Jones, z Minka Fitzpatrick, tam nagle są osoby, które są w stanie coś ugrać. Nie wiem, ja tak generalnie nie mam opinii o tym, jak ten sezon Dolphins może wyglądać, bo spodziewałem się, tak jak ty, do maksimum 6 zwycięstw. Tutaj w pierwszym tygodniu wyglądali lepiej niż się spodziewałem. No i jestem bardzo ciekaw, jak ten mecz się potoczy.
To jest taki zespół bez Miami, to jest taki zespół już od lat, bez jakiejś takiej historii, bez czegoś, czego można się chwycić, bez jakiejś formacji, do której można się, wiesz, spojrzeć, pomyśleć, że...
Tak,
bez tożsamości, tego słowa mi brakuje. Tożsamości zresztą będziemy szukać teraz, drużyny będą jej szukać przez kolejny jeszcze miesiąc. Tutaj pierwszy miesiąc rozgrywek to spokojnie z ocenami, nie ma co wybiegać w przyszłość, zespoły będą się kształtować tak gdzieś w połowie sezonu. Prawdziwy sezon się rozpocznie, jak wiemy, po święcie dziękczynienia w Stanach. Ja odpowiadając na to pytanie, które sam zadałem tobie, ja bym chciał, żeby Jets byli dobrą drużyną. Co może w AFC wystarczyć, żeby zahaczyć o AFC, o rundę wildcard. To może wystarczyć, jak patrzę na to. Więc chciałbym, żeby Darnold był dobrym quarterbackiem, chciałbym, żeby Jamal Adams wyglądał tak, jak wygląda. Jest dużo dziur, ten zespół nie ma talentu za dużo, no ale mówię, no taka konferencja, że kto wie. Kto wie, chcę, żeby było 2-0, chcę dyskusji, chcę żalów kibiców Giants powiększających się, że popełniliśmy błąd. O 22 mamy 4 mecze, ale mamy jeden wyskakujący ponad resztę. Moje pytanie jest do ciebie takie, bo Tony Romo komentował oczywiście w week 1 mecz New England Patriots. Ja już jestem na tym, pamiętasz, od połowy poprzedniego sezonu, nie od połowy, od końcówki poprzedniego sezonu, że Romo komentuje, zaczął w pewnym momencie poprzedniego sezonu komentować każdy mecz Patriots i teraz Tony Romo też będzie komentował mecz Tomiego, mecz Belichicka i Toma Brady'ego. Nie narzekam na to. Pytanie moje, 10 meczów Tony Romo komentował, 10 występów Patriots, jaki mają bilans, gdy Tony Romo komentuje Patriots?
Podejrzewam, że blisko 8-9 zwycięstw.
10-0.
10-0, no.
New England Czyli Patriots...
To jest twój typ na najbliższy mecz,
no
tak?
To, ale no, jak mam nie typować? No to są właśnie takie zaawansowane statystyki, którymi trzeba się kierować w życiu.
Bardziej, że to Brady w swojej karierze jest 8-0 przeciwko Jacksonville, licząc zeszłe playoffy.
No tak, bo nie powiedzieliśmy, kto z kim gra. New England Patriots, którzy wygrali z Houston, przekonująco, lepszą obroną, trochę przypominając zespół sprzed 15 lat, grają na wyjeździe u Toma Coughlina z Jacksonville Jaguars, którzy klasycznie dla siebie wygrali mimo Blake'a Bortlesa z Giants 20-15. I to jest rewanż za który to comeback Toma Brady'ego w jego karierze, który oglądaliśmy w styczniu w AFC Championship. Patriots są faworytem 1,5-punktowym, tylko powiem, oddaję ci głos.
Ja nie wiem za bardzo, czego spodziewa się po ofensywie Jaguars od 3 lat, więc ten mecz może wyglądać tak, że ich Bortles wyrzuci z tego meczu bardzo szybko, albo będzie wyglądał tak jak w playoffach. Jeżeli mówiliśmy o powtórce meczu Falcons-Eagles, myślę, że zobaczymy powtórkę meczu Jaguars-Patriots z playoffów. I to jest mój typ na ten mecz. Czyli Jaguars, pierwsze 3 kwarty będą wyglądać nieźle, a jak przyjdzie czas wygrywania, to popuszczą spodnie. I to jest mój delikatny typ, chociaż czy musimy się wiecznie zastanawiać, czy Tom Brady ma do kogo grać, ma do kogo rzucać. Nie wiem, ja też pewnie jakbym ja się ubrał i trochę pobiegał, przygotował się pół roku, to byłbym w stanie łapać od niego podania. Miałbym jakieś pozytywne jardy, więc
oczywiście
ten człowiek tworzy ten zespół i dopóki on tam będzie, oni będą zdobywać punkty.
Tak, ja tak naprawdę nazywam się James Develin i złapałem 4 piłki w meczu z Texans od Toma Brady'ego, 2 nowych receiverów, kolejni ludzie, można się zgłaszać zresztą do Patriots, jest mail na stronie, można się zgłaszać do Patriots, teraz Corey Coleman, tak, i Benny Fowler w tym tygodniu dołączyli, czy już dołączyli, tak, do Patriots? Tak, jak już widziałem informację, ale potem potwierdzenia mi zabrakło, tak? Więc że każdy może się zgłosić, skoro Corey Coleman nawet jest już w pad, to myślę, że każdy może wysłać swojego SMS-a, spakować i pojechać. Jest szansa, że zagra przeciwko przeciwko, no, przeciwko obronie Jaguars. Wiesz co, co mi się podobało? Znaczy, na co będę patrzył? Nie chcę też od razu, wiesz, ferować wyroków tutaj po pierwszym weeku. Ja bardzo jestem takim, to może nie jest popularne to mówić, ale ja jestem małym sympatykiem linii ofensywnej New England Patriots już od poprzedniego sezonu. Ja myślę, że ta linia ofensywna będzie jeszcze lepsza. Nie tam, że Isaiah Wynn odpadł, to nie jest takie istotne. Ma kto grać w tej linii ofensywnej. Bardzo lubię tą prawą stronę, Shaka Masona, Marcusa Cannona, ale jestem ciekaw, jak będzie wyglądała obrona Patriots. Bo mówię, jak powiedziałem, linia ofensywna Texans to nie był żaden wielki rywal, ale ten Bentley wyglądał znowu świetnie. Jest trochę więcej ikry w tej obronie. Było trochę więcej szybkości. No, chciałem powiedzieć, że dużo więcej szybkości, ale było trochę więcej tej szybkości, więcej tego atletyzmu było w obronie. Hightower był zdrowy, to też było ważne. Jestem ciekaw, bo jeśli Patriots będą zespołem, który będzie dobry, nie tak dobry może jak Philadelphia Eagles byli w poprzednim sezonie na linii, wiesz, na in the trenches, linia ofensywna, defensywna linia, to wszystko, front seven, jeśli to będzie silne, twarde i to będzie przypominać to, co oni kiedyś mieli, jak wygrywali te pierwsze Super Bowls, to nawet ten brak tych receiverów może ich dalej znowu dociągnąć do Super Bowl i kto wie, co się w nim stanie. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała obrona Patriots tutaj przeciwko Jaguars. I teraz jest moje też pytanie, tak, czy to jest już pytanie retoryczne, bo to był kolejny mecz, którego Leonard Fournette nie dokończył. Mówię o meczu z Giants. Ja mówię, to, no, to są 3 lata jakichś urazów, 3 lata jakichś kontuzji, ale chyba Fournette w tym meczu zagra. Z pozostałych meczów o 22, one jakoś nie, dupy nie urywają, więc koniecznie trzeba oglądać Patriots z Jaguars o tej porze. Poza tym mamy twoich Los Angeles Rams, którzy wyglądali jak rutyniarze, wygrywając z Raiders. Jakby zdobyli już 3 Super Bowl, w drugiej połowie przyszli do gry i zamietli, grając z Arizoną, która po cichu wyglądała gorzej niż Buffalo w pierwszym weeku i tu chyba nie ma żadnych wątpliwości, tym bardziej, że linia jest ogromna, jest 12,5 to jest linia, tu chyba nie ma o czym mówić. Chyba, że chcesz pomówić o Los Angeles Rams, to zawsze możesz przez 3 minuty, 30.
Ja byłem bardzo, bardzo zadowolony, słuchając ostatniego podcastu GMC, gdzie Mike Lombardi co chwilę mówił, aż gdyby Sean McVay był tu i tam i w innym klubie, to co on by zrobił z tą ofensywą? Tak jak mówisz, Rams wyglądali jak rutyniarze, ta ofensywa klikała. Pierwsza połowa była taka, bym powiedział, jak to mówią, sloppy, czyli...
Wyglądali tak, jakby nie grali w preseason, bo nie grali w preseason.
Tak, wyglądali jakby grali bez presji, jakby i tak byli pewni, że ten mecz wygrają. Próbowali nowych jet sweepów, próbowali nowych jakichś koncepcji, po czym w drugiej połowie przyszli do gry i po prostu, tak jak mówisz, no pozamiatali i... Nawet taki był...
To jest kozacki zespół. Teraz moment. Z tym talentem to jest kozacki zespół. Z Petersem, jak wiesz, ja patrzyłem, czy Sue jest, czy na tym downie Sue jest, gdzie jest Donald. To jest tak fajnie się ogląda, jak styl gwiazd w drużynie. Możesz sobie spojrzeć, tu, tam, pach, pach. Dużo rzeczy się dzieje. No oni, no, no tak. Ja mówię.
I to jest drużyna, którą się przyjemnie ogląda po obu stronach boiska, bo w zeszłym sezonie na tą obronę patrzyło się tylko przez pryzmat Arona Donalda, i tam poza tym, poza tą presją ze środka, no nie aż tak dużo się działo. Tam był interception, no był Truman Johnson, był Nickel Robbie Coleman, dobre secondary. Bardzo podobał mi się w pierwszym meczu John Johnson.
Tam go kilka razy mi się też bardzo podobał. Tam dobry mecz miał Jared Cook, teraz gdzieś tam przeszedł się właśnie po Johnsonie, po kimś, ale generalnie Johnson bardzo mi się podobał. To też będzie to,
tak,
on i Joyner jakby będą wyglądać.
Który ma niecałe 6 stóp, Jared Cook ma chyba 6 stóp, 5 cali wzrostu, to była potężna przewaga wzrostu.
Tak.
A był mega aktywny, bardzo fizyczny, złapał interception, będąc no, wyizolowanym na Cooku. I tam mi się z kolei odkrycie jakby wśród linebackerów. Corey Littleton wyglądał fantastycznie.
Też miał interception.
Największą ilość takli w drużynie plus interception. Samson Ebukam wyglądał jak niezły pass rusher z zewnątrz. I nagle gdzie szukać słabości w tej drużynie? Jestem ciekaw, jak będą wyglądać z lepszymi przeciwnikami z tygodnia na tydzień. Jak zatrzyma ta obrona Davida Johnsona. Na ile, jak często będzie sam Bradford pod presją i czy już mu pękną kostki, czy jeszcze nie.
No i kiedy Josh Rosen zagra, David Johnson nie będzie zdrowy na ten mecz, bo plecy go rozbolały. I no nie wiem, to może być powtórka, nie wiem, to może być dla Rams trening, myślę. Ten
myślę, że mecz będzie wyglądał tak jak ten w Londynie w zeszłym sezonie, 26-0 tam było, tam Arizonie do 10 punktów, natomiast myślę, że Rams będą blisko swojej średniej z zeszłego sezonu, czyli 30 punktów na mecz.
I to było 3 minuty zachwytów nad Los Angeles Rams, zasłużonych. Mogłoby być 5, bo moglibyśmy jeszcze porozmawiać o linii ofensywnej, o rookim prawym gardzie, o którym pisaliśmy sobie, oglądając ten mecz. No ale to już by było za dużo czasu. Myślę, że Rams będą jeszcze...
Jedno zdanie o ofensywnej linii, dwie presje w sumie całym meczu.
No tak, ale jak się handluje z drugiej strony, jak się Khalilem Mackiem handluje, to co chcesz zrobić?
Czego się spodziewasz?
Jeśli tak? On jest samą obroną, był przez 2 lata ostatnie. No i właśnie mówiąc o tych panach, oglądałem ten mecz właśnie Raiders Rams w Oakland i ta atmosfera tego stadionu w Oakland, jest mi trochę żal, wiesz, jak tak słucham tego, pamiętając historię Oakland Raiders z lat 70. i czytając o niej, oglądając mecze stare, i atmosfera w pierwszej połowie była kapitalna na stadionie w Oakland, i teraz w Las Vegas to sobie nie wyobrażam. Oczywiście ludzie będą latać, to nie jest tak daleko, nie? Ale to jakoś sobie nie wyobrażam. To będzie ciężki sezon. Raiders grają na wyjeździe przeciwko Denver, które wyglądało fajnie. Ze Seattle wygrało 27-24, pierwszy mecz. To nie jesteś, jak wiemy, zachwycony Denver, w sensie nie ekscytujecie Denver, nie ekscytujecie Oakland, więc możemy przejść dalej, swobodnie.
Tak, jeszcze 2 słowa a propos tej atmosfery Raiders. Myślę, że obaj czekamy na zamówienie fantastycznej, jak się spodziewamy, książki Michaela Lombardiego, historię o Alu Davisie, o tych czasach Raiders najlepszych i najmilej wspominanych, między innymi.
Kenny Stabler, tak. Phil Villapiano i potem jeszcze 2 Super Bowl z Jimem Plunkettem, które zdobyli tak przypadkowo, powiedzmy, znaczy nie przypadkowo, ale tak Detroit. Ja mówiłem tak o Detroit, że to taki mój czarny koń, nie wiadomo do czego, i rozczarowanie było ogromne. Matthew Stafford wyglądał jakby jak ten debiutant, który nie powinien zaczynać kariery jako starter. Rzucił 4 interception, przegrali z Jets i to moim zdaniem widziałem z tego co widziałem, to była wina Matthew Stafforda. Grają w San Francisco i to nie będzie łatwe wygrać z 49ers, bo 49ers przegrali z Vikings 16-24, ale było nieźle, wyglądali nieźle. Talent 49ers obok Jimmy'ego Garoppolo, bez Rubena Fostera jeszcze w tym meczu. Rookie Fred Warner wyglądał znakomicie, miał 11 takli. Jak Foster wróci, to może być fajny duet linebackerów 49ers. No ale wiesz co, tak myślę sobie o tym meczu powiedz mi, bo to taka narracja się już ukuła po pierwszym tygodniu, biorąc pod uwagę to, że ci nowi trenerzy byli 0-7. Czy Matt Patricia nie jest kolejnym z drzewa Billa Belichicka, który kontynuuje taki sabotaż na NFL, że odchodzę z Patriots, biorę jakiś inny zespół i utapiam go. Nie ma go jak no to ja było z Manginim, z McDanielsem.
Ja miałem do ciebie pytanie, mówiąc o obronie Patriots, czy największym ich upgrade'em w tym sezonie nie jest pozbycie się Matta Patricia.
Nie, ale naprawdę, ale ten, ja wiem, a tego take'u nie słyszałem jeszcze, ale myślę, że Bill Simmons coś takiego musiał rzucić. Myślisz? Ten zespół przecież nie miał talentów.
Ale Billa Simmonsa, którego
ja wiedziałem, że Simmons coś takiego powie, bo to Simmons, on musiał coś takiego powiedzieć, ale no patrz, jak Hightower w zeszłym sezonie padł, jak oddali Jamie'ego Collinsa, kto tam w tym front seven miał grać dla nich? To było jedno z najgorszych front seven, jeśli chodzi o talent, to co mnie, z pustego nie naleje.
Oprócz tego rookie middle linebackera w Patriots, kto tam jest nowy, wiesz?
No tak, ale grali przeciwko Texans, dlatego jestem ciekaw, jak to będzie, wiesz.
Tak, no ale
dalej, spokojnie.
Pomijając kwestię Patriots, no to Lions wyglądali okropnie.
Przepraszam, i Hightower wrócił, tak powiem, się o to spierał. Już od razu Patricia zły. Patricia odszedł. Ja bardzo nie lubię, jak tak, wiesz, odchodzi ktoś z swojego klubu, był dobry, przez lata pracował, odszedł, jesteśmy lepsi, bo odszedł. Tak jakbyśmy nie wygrali z Patricia. Trochę... Jakbyśmy go nie kuchali, nie lubili. O, łóweczek, tutaj brudka, wiesz, nie lubię.
Tak też mówiło się o Patricia w tym tygodniu. Są pytania jego osobowość, czy on za bardzo nie próbuje być Belichickiem, a nim nie jest, czy nie jest takim fejkiem trochę Belicika i nie wiem, czy to trafia do zawodników. To jest jeszcze dużo za wcześnie, żeby o czymś takim dyskutować. Natomiast no właśnie Matthew Stafford, największym problemem tej drużyny było to, że podobno przeciwnicy, czyli Jets, byli w stanie rozpoznać zagrywki przed snapem. To jest, myślę, największy problem, że jeżeli ten playbook nie jest uaktualniony z sezonu na sezon, no to tutaj jest, myślę, największy problem.
Mm-hmm. No to jest Jim Bob Cooter, ofensywny koordynator, w zeszłym sezonie dobry.
Znany najbardziej z tego, że uwielbiał jego imię powtarzać w całości John Gruden.
Mm-hmm. Jim Bob Cooter, ale wiesz co, tak po tym pierwszym meczu Lions Jets tak na sucho. Jeśli Lions mają na czymś polegać, to jest to Matthew Stafford. Jeśli Matthew Stafford jest fatalnym quarterbackiem, tak nagle, no to się nie musi udać. Ja myślę, że Lions mogą odpowiedzieć za ten week 1 i 49ers mogą ten mecz przegrać.
Wiesz co, no gorzej wyglądać raczej nie mogą, a jeżeli mogą, to polecą głowy prędzej czy później.
A propos ludzi, którzy w gorzej składów drużyn, które gorzej raczej wyglądać nie mogą, ale jeśli będą, to polecą głowy. Dallas Cowboys podejmują u siebie New York Giants. Dallas bez Travisa Frederica, wydaje się, znowu bez swojego centra. Przegrali pierwszy, oglądałem ten mecz z Carolina Panthers w całości, przegrali 12-18, męki pańskie, dopiero w czwartej kwarcie pierwsze punkty zdobyli Cowboys. Mieli jeszcze szansę na końcu, ale to takie były niewielkie szanse, żeby gdzieś tam ten mecz na końcu ukraść w Karolinie. Obrona wyglądała dobrze, silna, zdrowa obrona, jakby lepsza, no ale mówię, no grał Zeke i linia ofensywna osłabiona przeciwko Luke'owi Kikliemu i to było za duże wyzwanie. Grają z Giants, którzy nie wiem, czy rozczarowali, czy nie, ja myślałem, że Jaguars wygrają z nimi. I oczywiście ten mecz między takimi dwoma drużynami, które są trochę musi być Sunday Night Football o 2:20, ponieważ grają Cowboys i Giants i oni zawsze będą w National TV. Powiem Ci, że ten mecz dla mnie równie dobrze mógłby być o godzinie 19 i moglibyśmy mówić o nim tak, jak mówiliśmy tam o Chargers i Bills i Dolphins i Jets.
Myślę, że tak, ale marki robią swoje, natomiast do niedawna w GMC był segment Guess the Narrative i możemy się w coś takiego zabawić i ja stawiam, że w przyszłym tygodniu którakolwiek z drużyn przegra ten mecz, narracja w mediach Stephen A. Smith, całe Fox Sports będzie ta drużyna, czy dajmy na to, bo mój typ na ten mecz wygląda tak, że to Cowboys przegrają, mimo że grają u siebie. Cowboys stracili szansę na playoffy. To już jest po tej drużynie. Jason Garrett nadaje się do tymi.
Ale jest Skip Bayless, mówisz o Lombardi, ja Skipa Baylessa czasem posłucham. Skip Bayless, fan Cowboys. Zdaniem Skipa Baylessa Dak Prescott jest jednym z pięciu najlepszych quarterbacków w lidze, więc Skip się łatwo nie podda, będzie o tych Cowboys walczył. Ja myślę, że Giants są faworytem, Cowboys są trzypunktowym faworytem. Nie mylę się, są trzypunktowym faworytem Dallas Cowboys u siebie z Giants i powiem Ci, że jeśli Giants przegrają ten mecz, oni potem grają na wyjeździe w Houston, potem mają dalej ciężkich rywali, grają między innymi z Packers, mają bardzo trudny start sezonu. To jest mecz, który muszą wygrać. Ja myślę, że Giants powinni wygrać ten mecz. Ja myślę, że Giants wygrają ten mecz.
Ja myślę, że to jest na chwilę obu drużyn, mimo że jesteśmy tak wcześnie w sezonie, bo szczególnie właśnie te narracje w tygodniu mogą którąś z tych drużyn skończyć i sezon może się skończyć, zanim się tak naprawdę zaczął.
Giants mieli duże problemy, oni zrobili tą zmianę, pozyskali Nate'a Soldera i on jest teraz lewym taklem, a Eric Flowers, wielki Eric Flowers, wielka postać, człowiek, którego już rzucają kamieniami, stają pod domem i rzucają kamieniami w jego okna.
Nie wiem, czy widziałeś tą informację, ale mnie ona absolutnie zachwyciła. Na Twitterze Eric Flowers w wywiadzie w tygodniu stwierdził, że nie wiedział tak naprawdę, czy Calais Campbell jest speed rusherem, czy ten, dlatego zagrał na zewnątrz za mocno i dostał w środek. Eric Flowers nie wiedział, że Calais Campbell nie jest speed rusherem.
No to
kurtyna.
No, kurtyna i to jest tak, że będą atakować to słabe miejsce. On gra teraz na prawej stronie linii, tu jest Tank Lawrence, DeMarcus Lawrence, David Irving jest zawieszony, więc to jest to zawsze jakiś plus dla linii ofensywnej, ale wiesz co, patrzę na Eli'a i ja nie wiem, ja bym dalej rzucił niż Eli. O. No,
tak, zamykamy ten Eli. Dzień.
Krótka gra, zamykamy takie parcie.
Zamykamy ten dzień dwoma drużynami, które przegrały, tak jak dwie poprzednie, o których rozmawialiśmy. I mamy Seahawks Bears.
Tak, Seahawks Bears o 2:15 w poniedziałek. Jest trochę osłabień, wygląda na to, że będzie trochę osłabień w Seahawks. Doug Baldwin ma te kłopoty z kolanem cały czas i KJ Wright, drugi najlepszy linebacker Seahawks, w tym meczu raczej na pewno nie zagra. I Bears, widzieliśmy pierwszą połowę Bears-Packers, taka wyscenizowana połowa, taka napisana, scenariusz niemalże, jak wiesz, za starych czasów Bill Walsh rozrysowywał pierwsze 15 akcji niezależnie od tego, na którym downie byli, ile było, czy byli na first and one i wystarczyło pobiec, to Joe Montana potrafił 30 yardów rzucić, bo tak zostało rozrysowane. To tak trochę Bears wyglądali w tej pierwszej połowie, gdy Mitch Trubisky sterowany przez Matta Nagy'ego prowadził Chicago do tego, żeby nagle stać się wielką historią, tak? Wiem, skończyło się tak, że Aaron Rodgers gra jeszcze w tej lidze i Bears przegrali jednym punktem, ale wyglądali bardzo obiecująco i myślę, że nie mam linii przed sobą, nie zapisałem linii, ale stawiam, że Bears są faworytem tego meczu ze Seattle u siebie. Nie masz
też takiego wrażenia? Też nie znam linii, natomiast też bym się tego spodziewał, no patrząc szczególnie no po tych pierwszych meczach, gdzie Seahawks nie wyglądali genialnie, no. Ciężko by tam ktoś się wyróżnił w twoich oczach, oprócz tight enda, który nagle znany był, tak, był znany z blokowania, a nagle pobiegł jak dzik w krzaki i nagle zrobił kolosalne yardy totalnie z niczego. No, Seahawks są w okresie przebudowy, trzeba to sobie jasno powiedzieć i myślę też oczekiwania dostosować do tego.
Khalil Mack zrobił gwałt na linii ofensywnej i to na niebyle kim. Zmęczył się trochę w drugiej połowie, ale pierwsza połowa to był gwałt. To wyglądało jak Reggie White z jego najlepszych czasów w Packers i Eagles. Wyglądał fenomenalnie. I teraz jak patrzysz na to, jeśli Dwayna Browna nie będzie po tej stronie, po której on będzie, a Akeem Hicks jest z drugiej strony, ta obrona jest bardzo atletyczna. A tak, ja nie wiem, ile jest w stanie Matt Nagy sterować Mitchem Trubiskim. Więc atak Chicago będę się martwił. A obrona może być jedną z najlepszych w lidze w tym sezonie.
I też takie, myślę, taka pobudka tej obrony po tej fantastycznej pierwszej połowie przeciwko Packers z Rodgersem czy bez, to jednak myślę troszeczkę zostali w szatni w tej obronie.
No, że przyda im chyba to, że...
I to mi się przede wszystkim może przydać, poza tym przed tą drużyną nie ma wielkich oczekiwań. To oni grają w NFC, NFC jest potężnie mocna. Jak nie dojdą do playoffów, nikt tam nie będzie rwał szat ani włosów z głowy, więc na spokojnie myślę, oni zagrają swoje. Trubisky musi się rozwinąć. Pamiętajmy, że to jest jego dopiero, ja wiem, kilkunasty start w karierze, bo
ciężko
przecież on grał
tak,
niecały sezon
w
Karolinie w swoim ostatnim sezonie, więc na spokojnie, ten facet trochę musi się ograć. Jakieś umiejętności są, atletą jest bardzo dobrym, jak na tą pozycję. Potrzebuje czasu i dopiero jego oceniać możemy po następnym sezonie i do jakichś wniosków konkretnych dojść.
On się też wpisuje bardzo ładnie w historię quarterbacków w Chicago. Chicago zawsze było quarterbacka od tego, żeby wygrywać kolejne Super Bowls albo wchodzić do playoffów dawno, dawno temu. I on nie wygląda na to, żeby miał być jakimś wielkim
graczem. Tak,
ale
to w tej drużynie, tak jak mówię, oczekiwania są żadne. Mhm. Więc myślę, że będzie jeszcze miał na to czas.
To by było na tyle. 16 meczów zapowiedzieliśmy. Udało nam się drugi tydzień z rzędu i uda nam się też trzeci tydzień z rzędu. Słyszę, Karol, że już jesteś za kółkiem, wsiadasz, coś już zmienił się ten, więc będziemy kończyć. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Zapraszamy wszystkich do oglądania spotkań, nawet Baltimore Cincinnati dzisiaj w nocy. Trzymaj się,
tak, Karol. Przede wszystkim zapraszałem przez telewizory, bo tak jak mówiliśmy, sporo meczapów już o 19 w niedzielę, które warto zobaczyć, więc śmiało przed komputery, przed telewizory. No i do przyszłego tygodnia, Maćku.
Trzymaj się, Karol. Pa, pa. Szerokiej drogi. Hej.